Attention, all gamers, please rise for the Gamer National Anthem.
Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, jak co piątek. I jak co piątek porozmawiamy o grach. Dzisiaj temat będzie taki troszeczkę do wczucia się, bo właśnie będziemy rozmawiać o wczuwaniu się w postać, o imersji. No i ze mną, jak zawsze, Kuba Bijak.
Witam, witam.
Tak rozmawialiśmy przed chwilą o tym, co moglibyśmy powiedzieć o imersji i wyszło, że w sumie zakres naszych rozmów może być niemalże nieograniczony, bo imersja występuje niemal w każdym rodzaju gry. Ale tak zacznę może od troszeczkę memicznego przykładu, czyli Simsy. Czy kiedykolwiek robiłeś siebie w Simsach?
Proszę cię. Kto, niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto grał w Simsy i nie zrobił siebie i swojej rodziny. Proszę bardzo. Nikt? Ale co za zaskoczenie.
Ja nie robiłem swojej rodziny, tak się przyznam.
No dobra, no to okej. Okay. Możemy wykluczyć z tego działania w takim razie swoją rodzinę. Czy robiłeś kiedykolwiek siebie w Simsach?
Znaczy, siebie, no to tak troszeczkę ogólnie to zabrzmi, bo robiłem coś na swoje podobieństwo bez żadnych wad. Najbardziej okay. Oczytany, najbardziej wysportowany, po prostu wszystko naj.
Wyidealizowana wersja, niemal jak z tego filmu Ready Player One, gdzie możesz być kimkolwiek chcesz w świecie wirtualnym.
No, Simsy to po prostu takie demo tego.
Tak.
Że jeszcze się nie wcielasz, ale prowadzisz.
Tak, ale wiesz co, powiem ci, że myślę, że większość osób, które grają w Simsy, tworzą siebie, tworzą wyidealizowane wersje siebie, dlatego że tutaj nie musimy przyznawać się do swoich wad, prawda? Nikt nam tego nie sprawdzi. To nie jest gra multiplayer, gdzie znajdą cię twoi koledzy i stwierdzą: ej, ale ty wcale nie jesteś artystyczną duszą, ty nie jesteś wysportowany, o co chodzi? W zaciszu domowym.
Ty nie jesteś kobietą.
No właśnie, i to się zaczynają schody. No.
No, w multiplayerach to trzeba było uważać, jak podchodziła damska postać, bo to nie było wiadomo.
Bo to mógł być twój sąsiad z góry, pan Przemek.
I te itemki wydane, dane, to na małżeństwo później, no to...
Miłość wyznana.
Łóżka w Minecrafcie obok siebie postawione.
Wspólny kredyt hipoteczny zaciągnięty.
Były takie historie, były.
Tak, to prawda.
Chciałem cię zapytać, czy kiedykolwiek czy grasz postaciami kobiecymi w jakichś grach, w RPGach, czy cokolwiek?
Niech pomyślę. No, częściej na pewno wybieram postacie męskie. Jakoś jestem w stanie lepiej utożsamić się i wczuć, nawiązując do dzisiejszego tematu, z postaciami, które patrzę z perspektywy męskiej, z oczywistych powodów. Więc najczęściej... No teraz mi przychodzi do głowy taki przykład pierwszy z brzegu, Fallouta 4, w którym wybrałem postać męską, mimo to, że miałem dowolność wyboru. No i nie wiem, wydaje mi się, że po prostu robię to dlatego, że bardziej wtedy jestem w stanie się wczuć, aczkolwiek jestem przekonany, że było też parę takich gier, w których wybrałem postacie damskie, nawet jeśli nie potrafię sobie teraz tego przypomnieć. A jak u ciebie to wygląda?
Tak się przyznam, że chyba nigdy nie grałem postacią damską. Ale zdarzało mi się na przykład w Skyrimie zmienić płeć na kobietę za pomocą cheatów, żeby zobaczyć, jak na przykład wygląda jakiś pancerz na kobiecie. Akurat Skyrim nie jest takim typowym przykładem, na przykład w MMO, gdzie w MMO te zbroje wyglądają całkiem inaczej. Jednak czasami były różnice, które można było właśnie dzięki temu zaobserwować.
No proszę, a czy wybierasz postacie męskie z tego samego powodu co ja? Czy to pozwala ci się bardziej wczuć, czy stoi za tym jakaś inna przyczyna?
Chyba tak, chociaż tak naprawdę wybieram męskie, bo po prostu zawsze wybierałem. Więc można powiedzieć, że kiedyś na pewno z tego samego powodu co ty, a teraz po prostu z przyzwyczajenia pewnego. No bo dlaczego by nie? Dlaczego kobieca?
To mam inne pytanie. Czy kiedy tworzysz postacie w grach RPG najczęściej, no bo umówmy się, że one najczęściej dają graczom taką możliwość stworzenia postaci od zera. Czy kiedy tworzysz te postacie, próbujesz stworzyć coś na swoje podobieństwo? Czy masz na przykład wzór jakiegoś bohatera, którego zwykle przenosisz z gry do gry, próbujesz go odwzorować? Czy to jest zupełnie losowe i nowa gra, nowy bohater? Zobaczymy, co mi wyjdzie.
Jeśli zaczynam grać z takim postanowieniem, teraz będę odgrywać postać, będę jeść, będę spać, będę pić, to nawet jeśli gra nie będzie tego wymagać, będę siadać na krześle czy coś,
tak,
to staram się siebie odwzorować.
Okej.
Jeśli nie, jeśli to jest takie przeciętne MMO, to zazwyczaj po prostu jakieś cechy od siebie biorę, nie wiem, na przykład staram się w miarę fryzurę dopasować, no pi razy oko i po prostu jakoś nie przejmuję się tym bardziej.
Lekkie liftingi, lekki botox, gra pozwala na to bezpłatnie.
Znaczy nawet jakbym chciał to robić, to musiałbym więcej czasu poświęcić i w momencie, w którym właśnie nie mam takiego zamiaru wczuwania się w postać, byłby to po prostu czas stracony.
A powiedz mi, bo mam jeszcze jedno pytanie. Czy zgodzisz się, że o wiele łatwiej w grach, które mają duże możliwości charakteryzacji swoich postaci, o wiele łatwiej jest zrobić naprawdę brzydką postać niż postać, która wygląda tak, jakby się chciało wyglądać w idealnym świecie?
No tak, zdecydowanie. Możemy to porównać na przykład do presetów, kiedy zrobią nam kilka ładnych twarzy, z których możemy wybrać. To wszystko jest w porządku. Kiedy dają nam całkowitą możliwość, dowolność, no to powstają nam czasami koszmary, że tak powiem. Chyba Oblivion był doskonałym tego przykładem, gdzie można po prostu było dużo rzeczy stworzyć. I czasami taka możliwość bardzo utrudnia zrobienie jakiejś ciekawej postaci. Znaczy ładnej.
Tak, jest się potem, trochę się żałuje, nie? Że jednak się zgodziła na taką postać, ale powiem ci, że ciekawe, że wspomniałeś o Oblivionie, bo właśnie przypomniałem sobie, że jak grałem w Obliviona, nie wiem, co to znaczy u mnie, jeśli chodzi o psychologię, o moją głowę, ale nigdy nie stworzyłem postaci, która przypominałaby człowieka. Zawsze wybierałem tą rasę kadżitów, tych kocich ludzi.
Kocich ludzi, znaczy w sumie tak, koty. Ciekawe, znaczy staram się przypomnieć, jak to wyglądało w Oblivionie. W Oblivionie w miarę okej. Okay. W ogóle jest ciekawy przeskok na przykład między elfami, między Oblivionem a Skyrimem, gdzie na przykład te elfy leśne to po prostu takie pyziate, po prostu buźki, takie trochę niziołki na przykład, nawiązując do Władcy Pierścienia, a w Skyrimie to po prostu wszystkie elfy są wyniosłe, smukłe. Duża różnica.
Tak, tak. Te ze Skyrima są bardziej podobne do tych wiedźmińskich elfów.
Zdecydowanie. A często wybierasz postacie innej rasy?
Lubię z tym eksperymentować, no bo człowiekiem jestem na co dzień, więc jak mam już możliwość wybrania jakiejś innej rasy, jeżeli gra mi na to pozwala, to lubię chociaż sprawdzić, jak będzie to wyglądało. Pamiętam, że robiłem to... Oczywiście pewnie teraz nie przypomnę sobie tytułu tej gry, ale lubię przeglądać rasy, które są dostępne w światach, które oferuje mi gra, żeby stworzyć postać, z którą będę w stanie spędzić najwięcej czasu, najwięcej rozgrywki i którą będę, na której będzie mi zależało na tyle, żeby wyciągać ją z tarapatów, które ją wcześniej wpakuję. A ty lubisz eksperymentować?
Różnie eksperymentuję. Zazwyczaj raczej mniej. Zazwyczaj człowiek jest takim taką standardową opcją. Raczej rzadko mi się podobają jakieś inne rasy, chociaż czasami się zdarza, czasami jakiś żywiołak na przykład, czy coś w tym stylu. Pamiętam, że w Albionie, wprawdzie nie grałem tą rasą, ale była taka śmieszna rasa, której w ogóle jak się ją wybierało, to chodziło się trzema postaciami naraz, bo to były takie małe, słodziutkie, pulchne kuleczki, które były tak przyjazne, że nie mogły wytrzymać bez dwóch innych towarzyszy, więc zawsze się kierowało trzema.
No proszę.
Chociaż też czasami trzeba zaznaczyć, że są różne gatunki ludzi. Na przykład w Skyrimie to nie jest tak, że człowiek i tyle. I w Skyrimie nie brałem zazwyczaj cesarskich, czyli tych powiedzmy domyślnych, a jednak Bretonów pochodzących z północy i władającymi magią lepiej.
O proszę. No tak. Widzisz, to zupełnie wypadło mi z głowy, że w Oblivionie dało się wybrać różne rasy ludzi, że ludzie to nie byli po prostu ludzie i opozycji do tego stały właśnie kadżity, czyli te koty, albo ta rasa ludzi jaszczurek, ale że właśnie byli różni ludzie. Zupełnie o tym zapomniałem.
No, nawet ich było całkiem sporo, bo byli Nordowie, Redgarowie, ja chciałem powiedzieć Bretończycy, ale to z całkiem innego uniwersum, i cesarscy właśnie. Cesarscy byli tacy bardzo, bardzo domyślni.
Aha.
Zazwyczaj też jest taki wybór, że jednak ludzie pochodzą z różnych stron i mogą mieć różne zdolności. Czy tak się zastanawiam nad jeszcze jedną kwestią, bo moim marzeniem, tak jeśli chodzi o wczuwanie się w postać, jest utożsamianie się, znaczy zrobienie sobie w pokoju podobnych warunków, a może właśnie nie w pokoju, może gdzieś wyjechać, podobnych warunków do tych w grze. W ogóle widziałem jedną ciekawą inicjatywę, która ma połączyć VR, Skyrim na VR-ze, z wentylatorami, żebyś mógł poczuć powiewy wiatru.
Ale tylko i wyłącznie z wentylatorami? To jest jakby jedyna rzecz, która się zmieni w twoim odczuwaniu i wczuwaniu się w grę?
No, jakimiś wiatrakami, no, ale to ciekawe tak poczuć.
Znaczy wiesz, ja mówię, czemu poprzestawać na tym? Ja proponuję w takim razie po prostu wynająć sobie na czas, kiedy się gra w takiego Skyrima, który na to pozwala, salę kinową zwaną tam 4D, 5D, 7D, ile D potrzebujesz, żebyś mógł odczuć wszystko, trzęsienia ziemi, bryzę morską, zapachy, mrowienie na plecach, kiedy jesteś przerażony.
Widziałem ostatnio kamizelkę, która ma symulować właśnie w VR-ze rzeczy, które się dzieją.
O.
Że tak macie lekko kopać.
To fajne.
Więc to w połączeniu z bryzą mogłoby dawać już efekt. Ale myślę, że temperatura wiatr mogłyby dawać całkiem niezłe odczucia. Ostatnio pogrywam w Darkness Dungeon. No i myślę, że jakbym zszedł do jakiejś piwnicy albo, nie wiem, wyjechał na jakieś rozdroża nieznane wcześniej przez człowieka, to poczułbym o wiele bardziej klimat tych miejsc po prostu, że łatwiej by było zrozumieć, co czują postacie. I właśnie nie wiem dlaczego, ale temperatura jest zazwyczaj tym elementem, który mnie jakoś przekonuje, bo zazwyczaj jej nie czujemy, znaczy zazwyczaj jednak jest nam dobrze, ciepło, gdzie bohaterem może być na przykład całkiem zimno.
Tak, tak. Ja zauważyłem, że mam pecha, jeżeli chodzi o wczuwanie się i o to, jak temperatura wokół mnie mi na to pozwala, ponieważ parę już było takich sytuacji, w których u nas panowało lato, a ja akurat grałem sobie w God of War 4, gdzie on chodzi po północy śnieżnej, mroźnej północy. A potem nadchodziła u nas zima, a ja zaczynałem grać w którąś część Uncharted, gdzie główny bohater Nathan Drake wybierał się do lasów tropikalnych i pocił się na każdym kroku, a ja trzęsłem się z zimna w Polsce. Także mam lekki problem z synchronizacją z klimatami w grze.
A kiedyś udało ci się trafić?
Myślę, że w tych umiarkowanych, w tych grach, w których umiarkowany klimat występuje, jak nie wiem, pewnie jak grałem sobie w Spidermana, to była jesień, więc tam było tak normalnie, tutaj było tak normalnie. Stwierdziłem, close enough, mnie to satysfakcjonuje.
A czy kiedyś zastanawiałeś się, czy rzeczy, które są w grze, mogą działać naprawdę? Znaczy zastanawiałeś się, jak to jest duże, jak to by było duże w rzeczywistości, jakby to było ciężkie?
Tak, zastanawiałem się. Też mam coś takiego, że jak gram w różne gry, lubię wyobrażać sobie na przykład, jak zmęczony w tym momencie jest mój bohater, tak? Gram sobie w... No już zostajemy przy tym Uncharted i widzę tego biednego Drake'a, który wspina się na 10. górę już w tej jednej grze, w trakcie tej jednej przygody. I wyobrażam sobie, okej, moje palce by mi odpadły, miałbym zadyszkę jak 150, byłbym cały poraniony od wszystkich upadków i wymian ognia, których on doświadczył w trakcie tej jednej przygody. Byłbym wrakiem człowieka psychicznym przez te wszystkie rzeczy, które go spotkały. I generalnie myślę, że już po pierwszej misji poddałbym się z szukaniem tego skarbu, na który on akurat poluje.
Czy kiedyś cię to zainspirowało do tego, że poćwiczę sobie na przykład pompki, żeby być tak silny, albo nie wiem, spróbuję zdobyć jakąś górę, żeby przekonać się, czy dam radę?
Myślę, że jak byłem mniejszy, to kiedy gdzieś tam w trakcie wakacji, w trakcie lata wybierałem się na jakiś obóz czy wyjazd, który był gdzieś w górach, wyobrażałem sobie właśnie wtedy, że okej, jestem tym bohaterem tej gry, albo tego filmu, bo to równie dobrze działało z filmami i teraz muszę zdobyć tą górę albo wiesz, przejść przez ten las albo cokolwiek. I wtedy rzeczywiście pomagało mi się to wczuć, wylecieć myślami zupełnie gdzieś tam w chmury, co sprawiało, że nie skupiałem się aż tak na zmęczeniu. No i myślę, że miałem też większą frajdę z tego. Także tak, kiedyś na pewno tak miałem. Powiem ci, że jedną z rzeczy, które też lubię robić, zwłaszcza przy RPG-ach właśnie, bo RPG zajmują najwięcej czasu, jak się w nie gra. Zwykle jak chwytasz za jakąś nową grę RPG, to musisz się pogodzić z tym, że przez najbliższy miesiąc nie będziesz wychodził z domu i że twoi znajomi powinni się z tobą pożegnać, bo możesz już nigdy nie wrócić. Do gier RPG lubię wczuwać się w nie przez różne, nawet bardzo proste gadżety. To znaczy, kiedy grałem w Wiedźmina 3 Dziki Gon, zakupiłem sobie medalion wiedźmiński i po prostu za każdym razem, kiedy grałem w tą grę, zakładałem ten medalion na szyję i od razu o wiele łatwiej było wskoczyć z powrotem w rozgrywkę.
Wow, znaczy mam jedno pytanie właśnie dotyczące cosplayu. Czy kiedykolwiek próbowałeś właśnie zrobić cosplay, zrobić strój na LARPa, żeby lepiej się wcielić w rozgrywkę?
Rozmawialiśmy o tym, zanim zaczęliśmy nagrywać, ale kiedyś w gimnazjum chyba jeszcze byłem, pojechałem na obóz RPG w tej samej lokalizacji, w której on się odbywał, był też inny obóz, inna grupa, która była na obozie LARPowym, w związku z czym mieliśmy czasami wspólne rozgrywki LARPowe właśnie w klimacie postapokaliptycznym i pamiętam, że wtedy nie wzorowałem się na niczym konkretnym, nie przebierałem się za żadnego konkretnego bohatera, ale w jakiś tam sposób korzystałem z kostiumów, które podpatrzyłem w serii Mad Max, wiesz, albo właśnie w Falloutie. To znaczy wiedziałem, że tu musi być obdarte, nie wyglądające za świeżo, że powinienem mieć zasłoniętą twarz i najlepiej okulary przeciwsłoneczne, bo wtedy wszyscy będą mnie o wiele bardziej szanowali. Że powinienem mieć jakąś broń przy sobie. Także pamiętam, że jak przebierałem się na te postapokaliptyczne LARPy, to miałem nawet taką kominiarkę, którą zakładałem na twarz. Miałem jakieś tam specjalne ciuchy, które wyglądały gorzej od innych, przez co wyglądały lepiej od innych w LARPie właśnie i pozwalały mi się wczuć. Była to bardzo dobra dla mnie zabawa, naprawdę. Nawet czasami tęsknię za tym. Czasami chętnie bym do tego wrócił. A czy ty kiedykolwiek uprawiałeś cosplay albo grałeś właśnie w takiego LARPa?
Jeszcze nie, chociaż jestem bardzo usilnie namawiany do tego przez jedną osobę. I być może właśnie przez to okaże się, że znajdę się na czymś w rodzaju Battle Questa, który niestety ostatnio się zamknął i wezmę udział w... No Battle Quest to jest akurat świat Warhammera, ale w jakichś fantastycznych rozgrywkach. Aczkolwiek ostatnio staram się zrobić cosplay Corvo. Zacząłem od elementów, które mi najłatwiej wykonać, czyli wykonałem jego miecz i jego maskę. Jestem aktualnie w trakcie właśnie wykańczania maski.
Aha.
I muszę ci powiedzieć, że zostałem bardzo pozytywnie zaskoczony, gdyż okazało się, że właśnie główny bohater Dishonored ma taki miecz, który jest rozkładany. I się okazało, że to jest całkowicie realne, że tak powiem, żebym miał taki miecz. Jedyną rzeczą nierealną okazało się jego długość. No po prostu w grze jest znacznie dłuższy niż rękojeść, w którym się chowa. No a to by było nierealne, więc realne wykonania są albo mają dłuższą rękojeść, żeby dopasować do długości ostrza,
no jest.
Albo po prostu krótsze ostrze. Ja mam właśnie krótsze ostrze.
No proszę, naprawdę zrobiłeś maskę, którą ma Corvo? To jest imponujące.
Jeszcze muszę ją połączyć jakoś ładnie i zastanawiam się właśnie nad wykonaniem, nad doborem materiałów, czy użyć drutów do połączenia tego wszystkiego, jak było w oryginale,
tak.
Czy jednak na przykład w 3D wydrukować to i pokleić. Jeszcze się właśnie nad takimi detalami zastanawiam, no i zastanawiam się nad materiałem, bo tam był jakiś taki płaski, coś w rodzaju aksamitu. Ja osobiście raczej wolę polar, no ale to jest już, że tak powiem, magia cosplayera, że może sobie dobierać materiały.
Tak, to prawda. Powiem ci, że jednym z pierwszych zastosowań, oprócz oczywiście tworzenia elementów, które mogą pomóc w medycynie, jednym z pierwszych zastosowań, na które wpadłem, kiedy w ogóle usłyszałem parę lat temu, wiesz, o koncepcie drukarki 3D i o możliwości wydrukowania czegokolwiek tak naprawdę, pomyślałem właśnie o cosplayach i pomyślałem, wow, w końcu nie będę musiał szukać, oczywiście jakbym brał w tym udział na większą skalę niż wcale, w końcu nie musiałbym szukać elementów gdzieś w internecie, czy ktoś to zrobił, czy można to gdzieś kupić, bo mógłbym sam wyprodukować to. Więc myślę, że przyszłość cosplayu i cosplayerów jest naprawdę obiecująca i ekscytująca.
A jakbyś miał robić cosplay, to jaką postać byś skosplayował najpierw?
O mój Boże, to jest bardzo ciężkie pytanie. No widzisz, tutaj głównie przychodzi kwestia, nad którą najczęściej zastanawiam się, kiedy myślę sobie o cosplayach, to znaczy, żeby cosplayować niektóre postacie, trzeba mieć odpowiednie do nich ciało, odpowiednią budowę ciała.
Bardzo popularne stają się cosplaye, które wręcz są przeciwieństwem. Pamiętam, że męskie cosplaye Lara Croft, szczególnie wykonane dość świadomie przez mężczyzn, którzy nie posiadają zbyt dobrego ciała, stają się bardzo często memami.
Tak, tak, to ja też widziałem na przykład ludzi, którzy przebierali się za Kratosa i promowali przy okazji takie tatusiowe, piwne brzuszki. Wygląda to naprawdę zabawnie i szanuję to.
Przynieś mi piwo, chłopcze.
Tak, musiałbym się zastanowić, dlatego że podczas grania w gry myślę sobie o cosplayach przeróżnych, od najprostszych, gdzie na przykład wyobrażałem sobie przebranie się za jednego z androidów z gry Detroit Become Human, gdzie polegałoby to tylko na tym, że musiałbym założyć odpowiednią marynarkę i przykleić sobie świecący LED na skroń, do cosplayów, które byłyby rzeczywiście bardzo wymagające i przy których tworzeniu potrzebowałbym niesamowitych zbroi albo oręża, mask.
To dalsze pytanie, co ci się najbardziej pomaga wczuć? Bo mówiłeś o amulecie wiedźmińskim, czy są jeszcze jakieś inne triki, które stosujesz?
No to był akurat przykład takiego, nazwijmy to, triku, który stosuję w świecie realnym. Po prostu ciężkim wisiorem na szyi lepiej się wczuwam w to, że Wiedźmin również musi nosić taki ciężki wisior na szyi na co dzień. Ale myślę, że innymi rzeczami, które pomagają... No okej, okay, jest jeszcze jedna rzecz, która właśnie przyszła mi do głowy. To znaczy, to podczas grania w grę pod tytułem Death Stranding po raz pierwszy spróbowałem energetyka o nazwie Monster Drink, dlatego że główny bohater tej gry pije je non-stop, więc być może to był jakiś taki sposób, w jaki próbowałem się bardziej wczuć w tą postać. A tak myślę, że taką rzeczą, która pomaga mi się wczuć w te postaci już w świecie gry, już w środku gry, jest pokazanie relacji ich z innymi osobami. To, jak reaguje na ludzi różnych klas, to czy szanuje ludzi, którzy są na tej drabinie społecznej niżej od nich, czy nie? Czy przestrzega prawa, czy nie? Jak się zachowuje w sytuacjach stresowych albo niebezpiecznych? Jakie poczucie humoru ma? To są wszystko rzeczy, które pomagają albo przeszkadzają mi się wczuwać w postaci.
Czy jest jakaś gra, którą chciałbyś tu szczególnie wyróżnić?
Niech pomyślę. No na pewno takimi grami, które pomagały mi się zawsze wczuwać w te postaci, były te gry od Quantic Dreams, dlatego że one dużo czasu spędzają na pokazywaniu relacji głównych bohaterów z innymi postaciami i na pokazywaniu sposobów, w jakie bohaterowie ci próbują osiągać cele, które sobie stawiają. Myślę, że grą, która bardzo podobała mi się pod względem rozbudowania właśnie postaci i relacji jej ze swoim synem, to był wcześniej wspomniany już dzisiaj God of War i Kratos ze swoim synem, bo tam rzeczywiście jest coś takiego, że spędza się całą grę od samego początku do samiutkiego końca z tą dwójką właśnie postaci, z jedną małą przerwą, w związku z czym ty siedzisz w tej relacji, czujesz ją i jesteś w nią wchłonięty. To są takie przykłady, które przychodzą mi w tym momencie na myśl.
Mi osobiście, znaczy znowu odniosę się do Skyrima, bo jednak to jest dość ważna gra w historii, że mi tam strasznie przeszkadza płytkość tego świata, że na przykład jak jesteś magiem, to strażnicy to całkowicie ignorują, zabierają ci tylko miecz i wsadzają do więzienia, gdzie możesz dosłownie wymordować wszystkich, bo po prostu nie blokują cię w żaden sposób magicznie, tak jakby dużo rzeczy jest pominiętych, tak jakby nikt się nad tym nie zastanawiał. Jest zaklęcie teoretycznie łatwe, które zamienia żelazo w srebro albo w srebro w złoto, co powinno całkowicie zniszczyć tak naprawdę ekonomię świata.
Tak.
Ale tak jakby wszyscy to ignorują. Jest sobie zaklęcie, no i co z tego? I tak jakby jeszcze, ojeju, gildie, czyli na przykład gildia magów, gildia wojowników. Można być tępym barbarzyńcą, który macha tylko toporem, a zostać arcymistrzem w gildii magów i nie ma z tym absolutnie żadnego problemu. To samo w gildii wojowników, można posługiwać się tylko magią i co? I nikt nie ma z tym problemu. Znaczy oczywiście mówią gdzieś tam w jakichś dialogach, że o, magia zła, tylko że w żaden sposób nie ma takiej odpowiedzi, nie, jesteś magiem, my nie przejmujemy magów. Znaczy z jednej strony trochę rozumiem twórców, trochę rozumiem PTSD, że ciężko stworzyć tak naprawdę dobrą barierę, która by ograniczała na przykład nie magów przed zostaniem arcymistrzami, bo na przykład, nie wiem, gdyby to był jakieś konkretna umiejętność, no to może się okazać, że mag, który zna prawie wszystkie szkoły niemal idealnie, ale właśnie mu kilku punktów brakuje, to nie może zostać arcymistrzem. Jeśli jest jakiś wojownik, który lubi sobie pomóc magią, no to już nie może być w gildii wojowników. No i takie małe, że tak powiem, głupotki, powiedzmy sobie wprost, mogłyby skutecznie ograniczać nam to, co zobaczymy w grze. No a wiadomo, że Skyrim raczej miał trafić do jak największego grona odbiorców, więc blokowanie jakiejś części gry było niemal nieakceptowalne.
No tak, tak, to prawda. To prawda, a powiedz mi, nawiązując do pytania, które ty mi wcześniej zadałeś, czy ty robisz jakieś rzeczy, tak jak ja z tym naszyjnikiem, w świecie realnym, które pomagają ci się wczuć w klimat gier? Wspominałeś wcześniej o tej temperaturze i o siedzeniu w podziemiach. Jesteś jeszcze?
Chyba właśnie staram się manipulować temperaturą, staram się manipulować światłem, gdy na przykład jestem teoretycznie w ciemnym miejscu, to żeby mieć zgaszone światła. Zazwyczaj w grach teoretycznie jest zimno, no bo na przykład taki Skyrim to tylko na otwartym powietrzu, może nie w lotowatej części, no ale na północy, więc no jest zimno, chociaż w sumie w świecie Skyrima na południu. No ale to wiadomo, że to jest jakieś odwzorowanie naszej północy, która jest raczej zimnym miejscem. No więc w takich wypadkach staram się otworzyć okno, jeżeli jest zimno i troszeczkę się powczuwać, właśnie zgasić światło, jeżeli jest ciemno, i to chyba większość rzeczy, które robię w prawdziwym świecie. Czasami jeszcze staram się na przykład trochę zmęczyć, żeby poczuć jakieś właśnie wykończenie fizyczne, ale to raczej rzadziej.
Jasne, czyli nie wystawiasz komputera na balkon albo do ogrodu, kiedy twoja postać przemierza przez jakieś pola otwarte i góry?
Zbieram się za to, ale na razie nie. Chociaż osobiście zastanawiam się, trochę myślałem o technologiach, które pozwalają na przykład dostosować światło ambientowe wokół na przykład monitora, żeby lepiej odzwierciedlać to, co się dzieje, żeby symulować jakieś światło pochodni czy coś w tym rodzaju.
A, to ciekawy pomysł.
No i oczywiście patrzę rozmarzony na wszelkiego rodzaju kamizelki, które oddają to, co czujemy, o których już wspomniałem, między innymi do VR-u. Bo podobno uczucia są niesamowite, że jak strzelasz z broni, to czujesz odrzut nie tylko na ręce, ale także na piersi trochę. Więc to jest, że tak powiem, taki sygnał.
No właśnie, ale ja zastanawiam się, czy to ma jakiekolwiek inne zastosowanie oprócz czucia odrzutu w momencie strzelania z broni albo w momencie, w którym ktoś ciebie trafi i czujesz to trafienie?
Wiesz co, musiałbym się bardziej wczytać, żeby się całkowicie upewnić, ale zdaje mi się, że też trochę symuluje ciężar, naciskanie na klamkę na przykład, podnoszenie jakichś przedmiotów, bo normalne kontrolery jednak dają tylko wibracje. Mogą dawać wibracje, nawet nie zawsze to robią, w zależności od tego, jak gra jest zaprogramowana, skonstruowana.
Tak, aczkolwiek powiem ci, że rzeczą, która mnie zaskoczyła przy obecnej generacji konsol na samym początku, kiedy dostałem je w swoje ręce, kiedy zacząłem bawić się kontrolerem do PlayStation 4, byłem niesamowicie zaskoczony w momencie, w którym grałem sobie w GTA 5. Oczywiście przeskrobałem coś, w związku z czym ktoś inny zadzwonił na policję i zaczęła ona mnie gonić i usłyszałem głosy z radia policji w swoim kontrolerze, z głośnika z kontrolera, a nie z głośników w telewizorze. To było dla mnie naprawdę zaskakujące. Podobnie było też w metrze właśnie, wydaje mi się. Była taka mechanika, która sprawiała, że kiedy chowałeś się w cieniu, przeciwnicy cię nie widzieli, a jak wychodziłeś na światło, zostałeś dostrzegany przez przeciwników. I to było pokazywane jakąś tam małą ikonką gdzieś w rogu ekranu, przy czym kontroler do PlayStation 4 ma to światło LED-owe z tyłu, które również albo świeciło jaśniej w momencie, w którym byłeś widoczny, albo ciemniej w momencie, w którym chowałeś się w cieniu. Bardzo mi się podobają takie malutkie smaczki.
No właśnie, a bo wspomniałem o świetle ambientowym, takim otoczenia, a ty wspomniałeś o głośnikach, które no w różnych kombinacjach mogą nawet całkowicie nas otaczać i być, że tak powiem, wokół nas te 360 stopni.
Tak.
Jak myślisz, jak technologia jeszcze wspomoże takie odczuwanie?
Znaczy, powiem ci tak, ja jestem fanem pomysłów, które niełatwo spełnić, a które wiele by zmieniły. Czekam na zapachy. Pewnie będę bardzo tego żałował, kiedy zostanie wynalezione jakieś urządzenie oddające zapachy w grach. Biorąc pod uwagę to, w jakich miejscach nasi bohaterowie, których kontrolujemy, znajdują się często. Ale na dzień dzisiejszy jestem bardzo podekscytowany takim tematem.
W sumie kupienie jakiegoś zapachu trawy nie powinno być aż takie ciężkie.
To prawda, ale widzisz, to jest tak, że czujesz trawę, kiedy jesteś na polu, potem wchodzisz do środka i już czujesz co innego. Zapach drewna, zapach rozkładających się przeciwników.
W edycjach kolekcjonerskich powinni dodawać takie perfumy,
tak,
żeby używać na dany poziom.
I tak jak w niektórych filmach trójwymiarowych, gdzie wyświetlały się od czasu do czasu takie komunikaty: załóż okulary 3D. Powinny pojawiać się adekwatnie komunikaty w trakcie gry: teraz popsikaj tym trupim, teraz popsikaj tym pożarowym, teraz popsikaj tym ładnym, tym świeżym, tym trawiastym.
Kurczę, zapach pożarowy. Jak ci się skończy, wystarczy, że coś podpalisz.
bardzo prosty zamiennik. Do it yourself.
Taka ciekawostka, że zapachy nawet, z tego co pamiętam, były rekonstruowane w kijku prawdy, jeśli mnie pamięć... Zaraz, to było kijek prawdy? Zaraz, Soft Park w każdym razie, seria gier, które...
Tak, kijek prawdy.
Znaczy, nie, to chyba było reklamowane przy tej drugiej części.
A, czyli...
The Fractured But Whole.
Tak.
Czyli oczywiście nawiązanie do, mówiąc brutalnie, dupy. I właśnie w tej gra była taka reklama dodatkowa przy grze, że będą dodawać specjalną rzecz, która będzie nam oddawała zapach pierdów. Fani Soft Parku pewnie od razu zrozumieją, że to jest bardzo pasujące do tej gry. Wprawdzie to nie wyszło komercyjnie, z tego co pamiętam, nie można było dostać po prostu tego urządzenia, ale skonstruowali chyba działającą wersję. Wprawdzie to tylko tych brzydkich zapachów, ale jednak...
No przy niektórych grach wystarczy ci same brzydkie zapachy, skoro w grze South Parku była cała mechanika polegająca na pierdzeniu. Miałeś oddzielny klawisz do robienia tego i dzięki temu mogłeś otrzymać różne reakcje z całego świata, nie tylko od twoich kolegów, ale też od przedmiotów martwych. Ja myślę, że to był bardzo dobry pomysł. Czekam na rozwinięcie tematu. Twórcy gier, to jest wyzwanie dla was.
Ciekawe, czy wprowadzą to za jakiś czas jako dodatek do wersji kolekcjonerskiej, jakiejś wersji gra roku, czy coś w tym stylu.
Ja wyobrażam sobie tylko przyszłość, która będzie polegała na tym, że wyjdzie podstawowa wersja gry i będziesz mógł dokupić DLC zapachy, DLC smak, DLC dotyk.
W sumie biorąc pod uwagę, że EA to robiło, to DLC to trafne.
Tak.
A jeszcze jeden temat, który jest bardzo ważny przy wczuwaniu się w postać. Widok pierwszo- czy trzecioosobowy?
Z widokiem pierwszoosobowym mam ten problem, że rzadko kiedy, jeśli kiedykolwiek, jest on realistyczny. Już spieszę z wyjaśnieniem. Chodzi mi po prostu o to, że widok pierwszoosobowy pokazuje widok nie z oczu bohatera, a często z jakoś z klatki piersiowej gdzieś. W ten sposób, że wyprostowana ręka z bronią, co by to nie było, czy z mieczem, czy z bronią palną, jest po prawej stronie od naszych wirtualnych oczu. Nikt nie trzyma w ten sposób miecza, nikt nie trzyma rękojeści miecza przy swoim policzku, nikt nie trzyma swojego karabinu przy swoim policzku, chyba że celuję. Dlatego zawsze mi to przeszkadzało, wiesz, w tych grach, w widoku pierwszoosobowym, więc jestem zwolennikiem widoku z trzeciej osoby, aczkolwiek to i tak zależy, bo przy rozgrywkach multiplayerowych widok z pierwszej osoby czasami jest po prostu bardziej praktyczny. Szybciej można zareagować. A ty?
W ogóle rzadko w multiplayerach jest wybór osoby, bo jednak to dużo zmienia.
Tak, tak.
Jakby nie patrzeć, trzecia osoba może dawać znacznie więcej informacji. Ja osobiście jestem zwolennikiem pierwszej osoby jako takiego bardziej naturalnego spojrzenia na świat, że podróżując przez świat łatwiej możesz wyhaczyć jakieś elementy, zobaczyć po prostu z perspektywy prawie, że postaci, że patrzeć w oczy, a nie na.
Powiem ci, że jeszcze jedną rzeczą, jeszcze jednym powodem, dla którego lubię widok z trzeciej osoby, jest to, że jak już tworzę te postacie, które wyglądają fantastycznie, to lubię potem na nie patrzeć, lubię je widzieć, kiedy nimi gram.
No to może dlatego ja też lubię widok pierwszoosobowy, żeby móc na to nie patrzeć.
Zrozumiałe.
Jako, że taka ciekawostka, że wieża Eiffla była swego czasu bardzo kontrowersyjna, w sumie nadal nie jest do końca, że tak powiem, czysta, właśnie ze względu na wątpliwe walory widokowe. I jeden ze sławnych Francuzów powiedział, że najczęściej będzie spędzał właśnie czas na wieży Eiffla, bo to będzie jedyne miejsce w Paryżu, w których nie będzie jej widać.
Tak, tak, tak.
Tym tropem myślenia idąc mówię, że pierwszoosobowy, chociaż mam zazwyczaj z pierwszoosobowym całkowicie inny problem. Mianowicie mogę na przykład wbiec w coś niskiego i o tym nie wiedzieć.
A.
To jest dość nieintuicyjne.
No tak, tak. No widzisz, no z jednej strony ten widok pierwszoosobowy pomaga ci się bardziej wczuć w postać, a z drugiej strony czasami bywają takie faux pas, że chcesz spojrzeć sobie na stopy i okazuje się, że jesteś lewitującą kamerą.
Czasami jest jeszcze gorzej. W ogóle jesteś lewitującą kamerą z doczepionymi rękami, co jest już w ogóle przerażające.
To w VR-ze tak jest często, że te ręce, którymi się posługujesz, są zrobione tylko do łokcia. I jak wyciągniesz rękę do przodu, to możesz zajrzeć w środek swojego przedramienia.
Tak, tak. Znaczy czasami świadomi tego ludzie po prostu robią same dłonie, odwzorowują jako, że to jest jedyna część, którą tak naprawdę śledzimy, żeby jednak nie dochodziło do jakiejś abstrakcji. Chociaż na przykład taki Pavlov VR, który właśnie jest nazywany często też CSGO VR-ze, odzwierciedla całą postać, co czasami kończy się bardzo dziwnie, szczególnie jak na przykład patrzysz na człowieka, który odłożył kontroler na ziemię. Ta postać tak się wije, wykręcają jej się ręce na wszystkie strony i to wygląda tak, jak jakiś bóg z Battlefielda.
Wirtualny świat jest piękny.
Są takie rzeczy, chociaż w VR-ze tak naprawdę miałem mniejsze problemy z czuciem się, bo zazwyczaj nie ma aż takich problemów na przykład właśnie z tym, co mówiłem, czyli z bieganiem w przeszkody. Też zazwyczaj jednak to są gry przewidziane pod takie, można powiedzieć, utrudnione sterowanie, więc nie ma naturalnych przeszkadzajek w postaci właśnie jakichś niskich słupków czy czegoś w tym rodzaju. Poza tym zawsze możemy intuicyjnie spojrzeć pod nogi, jak coś nam przeszkadza, co powoduje, że no po prostu to zobaczymy. No ale VR akurat bardzo dużo, jeśli chodzi o taką imersję, zyskuje. Jedyną wadą tak naprawdę VR-u jest to, że wszystko jest troszeczkę większe niż by było w rzeczywistości. Znaczy ma się takie wrażenie, że to wszystko jest duże. Ale tak wspomniałeś o nogach i przypomniała mi się bardzo ciekawa gra, czyli Jurassic Park Trespasser, która była dość ciekawą grą jak na swoje czasy, gdyż zawiera chyba nadal jeden z najbardziej zaawansowanych systemów fizycznych, czyli na przykład wrzucisz drewno do wody, zacznie pływać, wrzucisz kamień do wody, utonie i w ogóle zawiera dość dużo fizyki. I właśnie tam sterujemy główną bohaterką i no i gra w sumie stała się sławna przez jeden ciekawy zabieg, gdyż nie posiada w ogóle żadnego interfejsu użytkownika, nie ma żadnego HUD-u, nie ma nic.
Aha.
Żeby sprawdzić swoje zdrowie, musimy spojrzeć na piersi bohaterki, na których jest na wytytułowane serce i te serce się zmienia w zależności od tego, ile mamy życia.
No proszę, ruchomy tatuaż.
Tak.
To nowa rzecz.
I dodatkowo odpowiadająca naszemu aktualnemu stanowi, więc nie tylko ruchomy, a także taki bioskaner.
No.
Gra była bardzo, bardzo zaawansowana. Pamiętam, że jak ogląda się z niej gameplaye, to celowanie jest najdziwniejsze, gdyż steruje się ręką bohaterki, ona trzyma każdą broń tak troszeczkę luźno, więc ta broń tak lata na lewo i prawo.
Tak, tak, takie makaronowe ręce.
Tak, tak. Ciekawy jestem, czy kobiety się wczuwają właśnie, że mogą spojrzeć w dół i widzą piersi. Czy to coś zmienia?
Wydaje mi się... Nie mam pojęcia, powiem ci. Nie mam pojęcia. Nie potrafię się nawet wypowiedzieć na ten temat.
Tak zdradzę, że ja też nie mam kompetencji. Myślę, że jest raczej mniej ważna rzecz. Chociaż w ogóle jeśli chodzi o płcie i ich dobór, to pamiętam, że mam czasami można mieć całkiem różne wrażenia z gier, z postaci, na przykład w Mass Effectie, gdzie przez zmianę płci można było nawiązywać inne relacje z innymi postaciami i to jak się rozmawia z kimś, kto grał kobietą, w sumie to jest, może to być powód, żeby grać kobietą, żeby przekonać się, jak na przykład właśnie w takim Mass Effectie pani Commander Shepard po prostu rozmawia z niektórymi postaciami.
Tak.
Po prostu jakie są interakcje, jak się te postacie tak naprawdę zmieniają ze względu na to, że nie rozmawiają z mężczyzną, tylko rozmawiają z kobietą.
Tak, to też jest ciekawy temat, ale to jest jeden też z powodów, dla których najczęściej chyba jednak wybieram postacie męskie. Chyba po prostu jestem przyzwyczajony do tego, jak wyglądają interakcje z innymi z perspektywy mężczyzny i w związku z tym po prostu poruszam się po świecie, który znam lepiej.
Tym bardziej, że Mass Effect jednak jest pewnego rodzaju kosmiczną operą mydlaną.
Tak.
Czy masz coś do dodania, jeśli chodzi o wczuwanie się w postać? Czy masz jeszcze na przykład jakieś porady, jakieś protipy, że zaśnij na słomie, to wtedy wczujesz się w postać Wiedźmina jak mało kto?
Ja to nie możesz zasypiać, musisz medytować, jeżeli chcesz się wczuć w Wiedźmina. Próbowałem tego, nie za długo działało, bo okazuje się, że nie jestem prawdziwym Wiedźminem, jeśli założę sam na szyjnik.
A próbowałeś robić, brałeś alkohol, rzucałeś różne zioła i potem piłeś?
Próbowałem, uczestniczyłem w jednej imprezie wiedźmińskiej, która polegała na tym, że braliśmy różne rodzaje alkoholi, nadawaliśmy im, oczywiście braliśmy takie, które najbardziej mogłyby przypominać swoje, prawda, odpowiedniki w świecie Wiedźmina. Braliśmy te alkohole, nazywając je odpowiednimi wiedźmińskimi nazwami i w ten sposób się bawiliśmy. Graliśmy w kości, które były w którejś części Wiedźmina grą, w którą można było zagrać taką mini grą. Graliśmy w Gwinta. To można powiedzieć, że to był też swojego rodzaju taki mini LARP albo mini cosplay. Słuchaliśmy muzyki z Wiedźmina. To było najbliższe, najbardziej podobne przeżycie do LARPa po LARPie.
LARP nadal wygrywa.
Tak, tak, tak. No. LARP to jest takie marzenie, myślę, każdego gracza w momencie, w którym spodoba mu się bardzo jakaś gra. I myśli sobie, kurczę, chciałbym się znaleźć w tym świecie. A potem okazuje się, że wiesz co? Jest taka możliwość. Musisz się tylko przebrać, znaleźć innych ludzi, którzy mają podobne marzenie i jesteś ustawiony. Dlatego trzymam kciuki, żebyś i ty wziął udział w tym LARPie, o którym wspominałeś i podzielił się potem ze mną swoimi wrażeniami.
A ty planujesz jakiś cosplay, LARP czy cokolwiek w najbliższym czasie?
No na ten moment nie, ale mam nadzieję, że uda mi się jeszcze kiedyś wziąć udział w jakichś LARPowych rozgrywkach. Ja akurat brałem udział w LARPach postapokaliptycznych, bo mniej kręci mnie świat fantazy, a świat postapokaliptyczny potrafię się lepiej wczuć, więc mam nadzieję, że jeszcze kiedyś do tego wrócę. Będę musiał zabrać ekipę i podejmiemy taką próbę. Wcześniej myślę, że uda mi się wrócić do świata RPG-ów klasycznych. Muszę znaleźć tylko mistrza gry i kolegów. I będziemy ustawieni.
I tym smutnym akcentem, propozycją bycia kolegami, piszcie pod adres i tak dalej. Możecie pisać na fanpage'u Sztuka 01. Zapraszam do polubienia na Facebooku, na YouTubie i na Spotify'u, gdzie prawdopodobnie słuchacie teraz tego. A tymczasem powoli chyba zmierzamy do końca. Chyba, że masz jeszcze jakąś złotą myśl, którą chciałbyś zaskoczyć wszystkich.
Wydaje mi się, że wyprztykałem się już ze wszystkich swoich złotych myśli, z sekretów dotyczących braku znajomych również. Myślę, że pójdę zamknąć się w sobie w tym momencie.
No to nie pozostaje nam nic innego, jak zakończyć. Życzyć wszystkim, którzy tego słuchają, miłego wieczoru. No i słodkich łez.
Oh, wow, słonych. Słonych łez.
No właśnie nie wiem, czy powinno się życzyć słodkich, czy słonych.
Słone są te bardziej klasyczne, masz rację. To może rzeczywiście życzymy wam słodkich łez.
I kolegów kiedyś. Miłego.
Pa.